Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam po dwutygodniowej nieobecności w radiu, związanej wiadomo z transmisjami. Witam się z Państwem Barbara. Zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Józef Binebessel z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Pedagogiki, Rehabilitacji i Resocjalizacji. Jeszcze na razie tak nazywa się ta katedra. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy w trakcie audycji mówili o dziecku terminalnie chorym, dziecku ciężko chorym, o właściwie sytuacji najtrudniejszej z możliwych. Ale zanim zaczniemy audycję taką tematyczną, to przeczytam dwa komunikaty. Prośby do mnie dotarły. Pierwszy komunikat to taki, że 6 lipca, w poniedziałek, jest 50. pielgrzymka apostolstwa chorych na Jasną Górę. Ta pielgrzymka jest dla osób chorych, niepełnosprawnych, ich opiekunów. O 10 rozpoczęcie, o 11 msza święta sprawowana przez księdza biskupa Adama Wodarczyka. Od 15 droga krzyżowa na Wałach. Komunikat ten przesłał ksiądz Wojciech Bartoszek, duszpaster z Krajowy Duszpaster z Apostolstwa Chorych. Taka prośba duża księdza Wojciecha Bartoszka, żeby postarać się umożliwić osobom chorym, niepełnosprawnym, tym, którzy raczej nie biorą udziału w pielgrzymkach takich, które jeżdżą z parafii na Jasną Górę, żeby umożliwić na tę właśnie pielgrzymkę wyjazd, żeby pomóc zorganizować wyjazd tym osobom, które potrzebują wspierania. To jeden komunikat, a drugi komunikat z Lasek. Drodzy Państwo, to komunikat dla wszystkich, którzy mają problemy ze wzrokiem, którzy może zetknęli się z laskami, którzy może byli uczniami w laskach, wychowankami, którzy znają laski po prostu, są związani z laskami koło Warszawy. Laski to wiadomo ośrodek wspomagający osoby niewidome i niedowidzące. 26 czerwca w piątek zmarła siostra Noemi od Krzyża. W świeckim życiu siostra Ewa Wróbel, franciszkanka służebnic Krzyża. W swoim życiu zakonnym pełniła bardzo różne funkcje. Była mistrzynią nowicjatu, prowadziła duszpasterstwo niewidomych, ale była też matką generalną zgromadzenia. Pogrzeb siostry Noemi odbędzie się we wtorek, 30 czerwca o godzinie 14 w Laskach. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tym pogrzebie, Laski oczywiście serdecznie zapraszają, ale można też łączyć się duchowo. To tyle komunikatów. Wracamy do naszego tematu. Dziecko terminalnie chore, sytuacja dziecka terminalnie chorego z perspektywy badawczej. Gościmy jeszcze raz, przypomnę, pana profesora Józefa Binebessela z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan profesor od wielu lat, chociaż jest młodą osobą, w swojej pracy badawczej zajmuje się dziećmi i rodzinami i dziecka terminalnie chorego. Prawda? Dlaczego taki wybór, panie profesorze?
Znaczy,
pytam o to, żeby troszeczkę przybliżyć pana sylwetkę.
Sam doświadczyłem choroby i myślę, że rozumiem te dzieci. I powiem tak, bardzo często pracując z tymi dziećmi, miałem jeden argument. Argument taki, że ja ciebie rozumiem. Mhm. Ja rozumiem, co czujesz, ja rozumiem, czego się boisz.
A nie jestem tylko badaczem, który staje dla jakiegoś tam celu
tak,
przy łóżku.
Tak? Tak, tak. I też jako terapeuta to mi też bardzo pomagało. Z drugiej strony to jest też takie, jeden z moich przyjaciół w Centrum Zdrowia Dziecka zmarł i to było takie ciężkie dla mnie. I to też taki,
jako dziecko, tak?
Jako dziecko, tak, jako dziecko, jak tam leżałem. I to dlatego też tak jak takie światełko było, że warto się tym zająć. Już potem po studiach, też dzięki panu profesorowi Kosakowskiemu, panu profesorowi Wojciechowskiemu, no i przede wszystkim też profesorowi Kowalikowi, który tak jakby kierował tą moją karierą, bo to jest temat, który praktycznie jest nietknięty. No, w Polsce tym tematem można
od strony badawczej.
Od strony badawczej oczywiście zajmuje się niewiele osób, bo no, to jest Filip Buczyński, który napisał wspaniałą książkę.
Ojciec Filip
Buczyński, ale no, teraz jakby zajął się hospicjum.
Hospicjum małego księcia
w Lublinie. Tak. Pani doktor Beata Antoszewska, przewlekle i terminalnie chorymi się zajmuje i ksiądz Grzegorz Godawa. Mm-hmm. Także to jest temat w pedagogice.
Ksiądz Grzegorz Godawa raczej przygotowaniem kapelanów, tak? Formacją kapelanów.
Tak, też, ale też właśnie teraz przygotowywuje się też takiego projektu badawczego. To jest temat w pedagogice bardzo słabo opracowany.
Powiem tak, bo w pedagogice, w nauce, natomiast też myślę w życiu też nie mamy, jak powiedziałam na początku, temat najtrudniejszy z trudnych, prawda? Nie mamy takiej skłonności, żeby zbliżać się do dziecka, które jest terminalnie chore, bo po prostu nie wiemy jak, nie boimy się, że jesteśmy, no, nie jesteśmy fachowi, że być może urazimy dziecko, rodzinę i tak dalej, prawda? Jest to trudna sytuacja.
To jest, znaczy na czym polega problem? Problem jest w nas, bo to my się boimy śmierci, to my mamy problem i tym dzieciom, znaczy, należy umiejętnie pomóc, ale też nie należy się bać. To jest też kwestia tego, że te dzieci bardzo często są nierozumiane przez rodziców i są też nierozumiane przez otoczenie. To jest to, co wyszło też z moich badań, że one niby są otoczane, one są wśród ludzi, ale bardzo często one się czują samotne.
Mhm. I to trzeba. Z czego wynika ta samotność? Rozumiem, że ludzie dorośli się boją, rodzina się, ale jakie są takie główne problemy takich dzieci, które mają poczucie, że ich choroba jest ciężką chorobą?
Znaczy, przede wszystkim, trzeba powiedzieć jasno, choroba nowotworowa, to mówiąc o chorobie nowotworowej, nie mówmy o chorobie terminalnej, tak? Nie każda choroba nowotworowa kończy się śmiercią. Tak. I teraz to jest taka bardzo ważna uwaga, że jeżeli na przykład rozmawiamy z dzieckiem, to na początku my musimy wiedzieć, co dziecko wie. Bo my bardzo często chcemy wyważyć otwarte drzwi. A moje doświadczenie badacza, ale też jako terapeuty, pokazuje, że dzieci same często sobie interpretują stan. I teraz jest właśnie problem, polega na tym, że rodzice, chcąc chronić dzieci, nie wiedzą, jak się zachować. I są na przykład takie sytuacje, że mama wchodzi na oddział, dochodzi do łóżka dziecka i szybciutko wyciera łzy. I niby nic się nie dzieje.
Dziecko nie widziało, tak.
Smutno. Tak, ale dzieci widzą. Dzieci to widzą i potem się robi coś takiego, że dzieci mają w ogóle tendencję do samoobwiniania siebie. I czemu mama płacze? No, mama płacze przeze mnie.
Tak, stwarzam jej problem.
Jeżeli my nie zareagujemy jako terapeuci, jako opiekunowie, to zacznie się ta bariera budować, bo te mamy też są same, te mamy też, ci rodzice nie wiedzą, jak sobie radzić z tym wszystkim.
A więc sytuacja jest trudna dla wszystkich właściwie, to co powiedzieliśmy na początku. Najtrudniejsza z trudnych.
Kiedyś,
trzeba mieć narzędzia, trzeba wiedzieć jak.
To jest, trzeba mieć narzędzia, trzeba wiedzieć jak. Przede wszystkim trzeba pogodzić, ja uważam, tak, pogodzić się jako na przykład terapeuta sam z sobą. pogodzić się jakby z własną śmiertelnością, to, że ja kiedyś umrę, no bo ja nie mogę się bać tego tematu. Bo jak rozmawiać z dzieckiem, które ma umrzeć, jakby bojąc się tego.
Jak nie mam przepracowanego
zagadnienia
w sobie.
Nie
tak?
Ma, ja na przykład jeżdżę na Ukrainę, do Czech i do Włoch, między innymi prowadząc zajęcia, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci.
No właśnie.
Ale jak rozmawiać nie tylko nie z tym dzieckiem, które umiera, bo to oczywiście, to jest... To w Polsce naprawdę ten system istnieje, wsparcia na oddziałach. Ale jak pracować z rodziną, tak? Jak pracować z rodzeństwem tego dziecka.
No ale panie profesorze, można, zadam może takie naiwne pytanie, można z dzieckiem ciężko chorym, gdzieś tam w domyśle mu myślimy, że być może, że to dziecko umrze, można rozmawiać o jego odchodzeniu?
Powiem tak, dzieci bardzo często podchodzą
do tego... Każdy by pomyślał, że no jak można jeszcze dziecko w takim stanie i jeszcze mu mówić.
Inaczej, inaczej. Prowadząc badania, wyszło mi, że bardzo ważnym elementem dzieci na oddziałach i też tych dzieci źle rokujących jest szkoła. No i często lekarze mówili do nauczycieli, a dajcie im spokój, bo
po co ich męczyć,
tak? I pamiętam w jednym z oddziałów dziewczynka powiedziała mi coś takiego, jeżeli pani od matematyki ode mnie wymaga całek, czyli jest nadzieja. Kwestia jest to, co mówi profesor de Waldengałuszko. Co to jest, bo pytanie, co to jest nadzieja, tak? Bo to jest ważne pytanie. Czy nadzieja jest to, że terapeuci, lekarze mówią, nie, ty będziesz żył, i to jest jakby czasami oszukiwanie. Nadzieja jest w takich sytuacjach jest czymś innym. I to, co mówi de Waldengałuszko, prawda nigdy nie może zabić nadziei. I na przykład często pytaniem jest umierających, czy ja się będę dusił? I czy mnie będzie boleć, tak? Albo czy ja będę sam? I nadzieja jest to, że my powiemy, my pokażemy dziecku, że nie będziesz samo. To jest też pytanie na przykład, co robisz, jak umiera dziecko? No trzymam je za rękę, bo my często byśmy chcieli przegadać to dziecko. My byśmy chcieli używać pięknych słów, a nie w tym rzecz.
Panie profesorze, tak mi się teraz skojarzyło. Jakiś czas temu była bardzo popularna, zresztą tu w tym studiu mówiliśmy, książka Oskar i pani Róża, która, pan profesor doskonale na pewno zna, ją, która też pokazywała problem odchodzenia od strony, przede wszystkim okazywała ten problem, od strony dziecka. I ten główny bohater, Oskar, dokładnie pokazywał, dokładnie mówił i pokazywał całym swoim zachowaniem, co jest dziecku potrzebne.
Oskar i pani Róża w ogóle jest niesamowitą książką, bo ona, to się, mi się wydaje, że na główną postać składa się kilka problemów. Ale ja taki przykład podam. Kiedyś wchodzę na oddział i dziewczynka się pyta, czy pan wie, dlaczego mama płacze? No pytanie, dlaczego mama płacze, wiedząc na przykład, że no dziecko jest, ma źle rokującą chorobę. No to każdy sobie pomyśli, no bo dziecko tutaj cierpi, umiera. A to dziecko mi powiedziało, ona płacze nad sobą. Ona płacze nad sobą, ona płacze, ona przeżyła swój smutek. I teraz, bo tu jest tak kwestia, właśnie pytanie, jak pomóc dziecku, czy można pomóc dziecku? Można pomóc dziecku, pomagając też rodzicom. I przede wszystkim to jest też to, co staram się pisać. Obecność. Obecność rodziców. Bycie z tym dzieckiem. Czasami jest to bardzo trudne. To jest bardzo trudne chociażby z powodów ekonomicznych, organizacyjnych, ale starać się, żeby ci rodzice byli z tym dzieckiem, ale nie zostawiać tych rodziców samych. Należy tych rodziców też otoczyć opieką.
A czy we współczesnym, my tak dotykamy zaledwie problemów, wiadomo, ta, prawda?
Tak, tak.
Czy we współczesnym organizacji, we współczesnej organizacji szpitalnictwa dla dzieci jest to możliwe, żeby rodzice, którzy mają dziecko tak ciężko chore, mieli wsparcie? Jak to jest w rzeczywistości,
Państwa,
w realiach?
W realiach. My oczywiście bardzo często psioczymy, że jest źle. Mhm. Proszę Państwa, naprawdę, no oczywiście zawsze może być lepiej, ale na oddziałach onkologicznych są psycholodzy. Są świetni psycholodzy. Tu jest problem często organizacji pewnych faktów i organizacji też wewnątrz domu. Jest możliwość, żeby ci rodzice przybywali. Tylko wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że lekarz prowadzący mówi matce, że no, dziecko musi zostać w szpitalu. I matka odruchowo mówi, dobra, zostanę z nim.
Tak, oczywiście.
I większość szpitali nie robi problemów. I teraz się rodzi pytanie, no dobrze, a co z pracą? A co z pozostałymi dziećmi, na przykład, tak, jeżeli są? No i tutaj taki ważna jest właśnie rodzina, bo to są różna rola ojca, różna rola matki. I teraz matka jakby nie myśli często w kategoriach, no dobrze, a co z pracą? Tu jest też problem pracodawców, bo proszę Państwa, część tych pracodawców naprawdę chce pomóc. I pomaga tym matkom, tak? Urlopy różnego rodzaju, ale ojcowie w tym momencie muszą, na przykład matka bierze urlop bezpłatny, a jest kwestia finansowa. I wtedy w tym momencie ojcowie...
Ojciec musi się jakoś wyłączyć, skupić się na pracy.
Na pracy. Tak, i teraz tak, no, skupia się na pracy, rzadziej przychodzi i robi się zamknięte koło. I teraz on nas unika. I teraz, proszę Państwa, jeżeli my
to
nie...
To może być takie wrażenie ze strony dziecka, czy ze strony rodziny.
Nawet nie dziecka, ale często rodziny.
Tak,
jeżeli
tak.
My nie pomożemy jako terapeuci...
Że on nie sprostał emocjonalnie sytuację, tylko ucieka w pracę.
A on nie ucieka w pracę.
Może się zdarzyć, że ktoś tak. Nie, prawda? Ale często jest to sytuacja konieczności pewnej.
Oczywiście. I teraz są fundacje przy oddziałach, proszę Państwa, które wspierają. Powiem tak, oczywiście zawsze może być lepiej. Ale...
A jak jest ze wsparciem duszpasterskim? Bo to też jest przecież niezwykle ważny element, podstawowy właśnie w takiej sytuacji granicznej, prawda?
Proszę Państwa, my zapominamy często właśnie, że... Znaczy, pierwsza rzecz. Opieka nad taką, w takiej sytuacji to jest opieka zespołowa. Jest lekarz, psycholog, powinien być pedagog, ale... Integralnym elementem tego zespołu powinien być kapelan. I teraz, proszę Państwa, i tu się często zaczynają też kłopoty. Mamy wspaniałych kapelanów, ale też są, bywają kapelani, którzy nie zawsze są dobrze przygotowani do tej roli. I na przykład wspólnie z Piotrem, z księdzem Krakowiakiem.
Który też w tych audycjach kiedyś brał udział.
I z doktorem Krobickim przygotowywaliśmy projekt Szkoły Kapelanów Szpitalnych w Krakowie. I teraz, proszę Państwa, należy przygotować takiego kapelana, bo to jest zupełnie inna praca kapelana szpitalnego, na przykład. On musi się umieć zachować w sytuacjach zupełnie innych, emocjonalnie, ale też praktycznie, na oddziale ginekologicznym, na oddziale chirurgicznym, a zupełnie inaczej na oddziale pediatrycznym.
Tak.
I często kapelani są do tego nieprzygotowani i myślę, że właśnie taka szkoła, która jest w Krakowie, może ich świetnie przygotować, ale jeszcze inny problem. No, księży jest coraz mniej i trzeba to powiedzieć jasno. I na przykład tworzenie zespołów opieki duszpasterskiej, gdzie jedna z ról to jest rola kapłana, ale w tych zespołach mogą być lekarze, psycholodzy, nie muszą, to może być też pielęgniarka. Siostry zakonne się świetnie sprawdzają w takich sytuacjach. I teraz...
Ale także ludzie świeccy pewnie.
Przede wszystkim ludzie świeccy, oczywiście tak. Odpowiednio przygotowani. Mm-hmm. I wsparcie duchowe tych rodzin, tych dzieci jest nie do przecenienia, bo tutaj, proszę Państwa, ja może taki przykład powiem, bo pytanie, jak wesprzeć w takich sytuacjach. Elizabeth Kübler-Ross, jedna z twórczyni ruchu hospicyjnego i idei hospicyjnej, opisywała w swojej książce taką sytuację, że w rodzinie zmarł ojciec i młoda rodzina pogrążona w żałobie nagle się o tym dowiedziała. Ta matka nie wie, w co ręce włożyć i przygotowuje się do wyjazdu. To było w Stanach Zjednoczonych. No i puka ktoś do drzwi. I w drzwiach stoi pastor i ona myśli, ojejku,
Jeszcze pastora
mi tutaj brakuje. Tak. A on mówi, wiesz co, przyszedłem ci wyczyścić buty.
Mhm. Ona mówi, to tak, takie symboliczne. Tak,
tak, bo ona mówi, kurczę, ja o butach nie pomyślałam. No. A trzeba wyczyścić buty, bo czemu o tym mówię? Zresztą Elisabeth Kübler-Ross pięknie kończy tą opowieść, że ona widziała, jak ten pastor w kuchni na podłodze siedział i czyścił buty, i ona mówiła, i widziałem Jezusa czyszczącego mi buty. Ale czemu mówię o tym? Bo my bardzo chcemy pomóc. I teraz jest pytanie, ale jak pomóc? No bardzo konkretnie. Na przykład, czy odprowadzić dziecko. Jak twoje dziecko jest w szpitalu, ty się zajmujesz, ty jesteś z tym dzieckiem w szpitalu, z drugim dzieckiem jest ojciec.
Może jakąś zupę.
Tak, może tak, zrobić zakup. To nie muszą być pieniądze. Mhm, i może oczywiście. Właśnie to jest rola też wspólnot parafialnych, tak? Żeby zauważyć ten problem.
Tak. Tak, panie profesorze, na rozmowę mamy właściwie jeszcze około 5 minut, bo taka jest zasada naszej audycji, że po pół godziny rozmowy oddajemy głos radiosłuchaczom. Drodzy państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy o sytuacji dziecka terminalnie chorego, właściwie o sytuacji dziecka, rodziny. Rozmawiamy z panem profesorem Józefem Binebeselem z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. To, co pan profesor do tej pory mówi, to jest wiedza jakaś taka w oparciu o swoje własne doświadczenia. Pan profesor powiedział, że był terapeutą, ale też wiedza wynikająca z badań, prawda?
Tak.
I z różnorodnych kontaktów, jak tu usłyszeliśmy, w Czechach, na Ukrainie i we Włoszech. Myślę, że te problemy się powtarzają wszędzie, prawda?
Proszę państwa, zrobiłem teraz takie bardzo duże badania. Prawie 800 osób przebadałem. To byli psycholodzy, terapeuci, nauczyciele. Właśnie na Ukrainie, w Czechach i we Włoszech, dotyczące percepcji lęku przed śmiercią. I powiem tak, wszędzie są bardzo podobne problemy. Oczywiście są pewne specyficzne kwestie wynikające z sytuacji w tych krajach, ale też na przykład problem, ja to napisałem w jednej z swoich tekstów, na przykład na czym polega problem taki emocjonalny, że podejścia do umierania dzieci. Ja to napisałem, że jest to jakby zaprzeczenie naturalnego porządku, bo poza świadomie, oczywiście to nie jest na poziomie świadomości, ale poza świadomie my często oczekujemy, że to nasze dzieci będą nam towarzyszyć w starości i nas odprowadzą jakby na tą ostatnią drogę.
No, czujemy się bezpiecznie, jak mamy dzieci, tak. I mówimy, no tak, wreszcie ktoś się nami zaopiekuje.
Oczywiście,
i tak dalej.
Ja mówię o poza świadomości.
Tak, oczywiście.
A tutaj nagle my zmieniamy się w roli, że stoimy nad grobem własnego dziecka. To ono powinno stać nad naszym grobem. Tak. I my tego często nie akceptujemy.
Jak to zrozumieć, jak to przeżyć?
To jest w ogóle, proszę państwa, to jest duży problem. To jest na przykład problem, czy iść dzieckiem, małym dzieckiem na pogrzeb. I tutaj ze studentami robię taki też warsztat i to jest problem. To też ciekawe we Włoszech wygląda, ale to
nie na
cała godzina.
Audycję, tak, ale ponieważ musimy za chwileczkę tę naszą rozmowę jakoś tak zbliżać się do końca, to powiedzmy jeszcze o bardzo, bardzo ważnej sprawie, która jak gdyby byłaby takim zwieńczeniem tego, o czym tutaj mówiliśmy. Pan profesor, zaprosiłam pana profesora do tej audycji, dlatego że dotarła do mnie książka pana profesora pod tytułem Tanatopedagogika. I podtytuł W doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci. Proszę może, mam tę książkę przed sobą, proszę może rozszyfrować najpierw ten tytuł, Tanatopedagogika. Co to takiego? Oczywiście, no, sama nazwa już nam dużo mówi, ale
można,
autor,
można
proszę,
tak, słuchamy. Leksykalnie, tanatopedagogika, czyli wychowanie do umierania. Mhm. A ja tłumaczę to, że wychowanie do nie odzowności, przeżywania, znaczy wychowanie do zaakceptowania nieuchronności śmierci.
Tak.
To jest istota i ta natopedagogikę ja tutaj podzieliłem jakby na dwie kategorie, na dwa aspekty, teoretyczny i praktyczny. W kontekście teoretycznym jest to jakby rozumienie człowieka i rozumienie śmierci. Chodzi o to, że my zapomnieliśmy w pedagogice bardzo często o jednej rzeczy. Że kiedyś umrzemy.
Ja myślę, że w ogóle cały świat zapomniał, że jest
ale,
śmierć.
Tak, ale
no i ten świat
a szczególnie
tutaj,
jakby pedagogika zapomniała.
A w pedagogice tym bardziej.
Zadajcie sobie państwo pytanie, czy na przykład zjecie dzisiaj obiad. No, prawdopodobnie tak. Albo jesteście już po, albo będziecie, albo jesteście przed. Nie mamy żadnej pewności. Jedyną pewnością w naszym życiu jest to, że kiedyś umrzemy. Jakby pedagogika o tym milczy i dlatego ta tanatopedagogika, na zakończenie, bo to można godzinę mówić, jak ja rozumiem tanatopedagogikę, jest to wychowanie do świadomości, że kiedyś człowiek umrze, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. To nie jest mówienie memento mori. To nie chodzi o to. To jest uczenie tak naprawdę. Tanatopedagogika jest nauką o szacunku życia. Jest to uczenie do odpowiedzialności za swoje życie. I tutaj jest to kwestia, tutaj proszę państwa, można przytoczyć Wiktora Frankla, Paula Tillisa i wielu wspaniałych badaczy, ale też proszę państwa, takich luminarzy kultury. Ja wiem, że niektórzy mówią, że nie można cytować Exuperiego, bo to jest tylko pisarz, ale to świadczenie kompetencji tych osób, ale na przykład Exuperiego i tutaj genialna jego książka, nie mały książę, ale twierdza. Proszę państwa, też innych, Luisa, proszę państwa, wbrew pozorom Tolkiena, którzy bardzo wiele takich wspaniałych rzeczy wnoszą.
Ale jak to jest, panie profesorze? Teraz, ponieważ pan profesor wymienia tych różnych autorów, którzy są mi też bardzo bliscy, jak to jest, że niby znamy twórczość tych ludzi, znamy dzieła tych ludzi i właściwie Biblia, literatura jakoś nam przygotowuje do śmierci, a mimo to w takim odczuciu indywidualnym no nie chcemy o tym myśleć, wypieramy ten fakt.
To proszę państwa, no dzisiejsze czytanie, pierwsze czytanie pięknie o tym mówi, ale kwestia jest, bo tutaj, czemu my wypieramy? Bo my nie akceptujemy siebie tak naprawdę. My nie akceptujemy swojej śmiertelności. Ja na przykład, jak pracuję z terapeutami albo ze studentami, na początku zadaję im pytanie. Jakie sobie musicie zadać pytanie, żeby być dobrym terapeutą, dobrym pedagogiem, pracownikiem socjalnym? Jakie jest pytanie? Takie najbardziej kluczowe. No i oni mówią, czy mam kompetencje, to. A ja mówię, nie. Czy siebie kochacie?
No tak.
Oczywiście to jest pytanie, co to znaczy, czy siebie kochacie. No to tutaj też można dyskutować.
Tak,
ale to jest na przykład, czy akceptujemy to, że nie musimy być doskonali.
Tak.
I tutaj jeszcze słówko o tanatopedagogice. Trzeba w kontekście tanatopedagogiki zrozumieć człowieka. I tutaj ja rozumiem, że istotą tego rozumienia jest godność, a prioryczna jego godność od poczęcia po naturalną śmierć i fakt, że człowiek jakby z przyrodzenia, przynajmniej dla mnie, jest dobry. I teraz popatrzcie państwo, jak trudno czasami odnaleźć to dobro. I w tym kontekście na przykład czym jest wychowanie? Wychowanie jest wydobywaniem tego dobra.
Tak.
A na przykład resocjalizacja jakby odszukiwaniem na nowo w człowieku tego dobra. I drugi fakt to jest śmierć. Że śmierć jest naturalnym procesem życia. Śmierć nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest to naturalny proces życia związany z życiem. I myśmy jakby o tym zapomnieli, że śmierć jest elementem życia.
Czy jest szansa, żeby ta natopedagogika była jakoś, nie wiem, wprowadzona w program studentów, nauczania studentów, czy uczniów, czy, bo myślę sobie, że tu mówiliśmy o dziecku, mówiliśmy o rodzinie dziecka, ale przecież to dziecko jest zawsze umiejscowione w jakimś środowisku, szkoła. Często nauczyciele nie wiedzą, jak sobie radzić z chorobą swojego ucznia ciężką, jak ustosunkowywać się wobec pytań pozostałych uczniów w klasie, prawda?
Tutaj zrobiłem też duże badania, tam przeszło 1000 osób przebadałem, one zostały opublikowane w Advanced Palliative Medicine, dotyczące jakby środowiska pedagogicznego szkół, przedszkoli, szkół i uniwersytetów, jakby w percepcji śmierci, tak? I nauczyciele sami mówią, że są nieprzygotowani, nie umieją rozmawiać, jak na przykład coś się stanie, że na przykład ktoś umrze, jakiś rodzic dziecka.
No właśnie.
Sami nauczyciele są nieprzygotowani. Mhm. Ja staram się prowadzić takie zajęcia, ale tutaj jest to, że było pytanie. No, Senat Uniwersytetu 23 czerwca przyjął uchwałę, ona się jeszcze musi oczywiście uprawomocnić, o powstaniu, przekształceniu mojej katedry, której jestem kierownikiem, w Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki.
Mhm. Czyli będzie po raz pewnie pierwsze w Polsce.
No chyba nie tylko.
Katedra.
Nie tylko, znaczy, nie? Czemu to jest ważne? Bo tanatopedagogika w tym momencie zaistniała jako struktura akademicka. I tutaj też, no, to nie znaczy, że tylko ja jestem tanatopedagogiem, ale na przykład ksiądz Godawa.
Ja wiem, ale czy formalnie w Polsce jest tego rodzaju?
Nie, to jest pierwsza.
No właśnie dlatego
to
myślę,
jest pierwsza, to się spotyka też z dużym oporem co niektórych ludzi, ale myślę, że trzeba o tym mówić, trzeba uczyć studentów, szczególnie pedagogiki,
no,
że problem śmierci jest.
Obraz człowieka z sprawnego, pięknego i tak dalej, a tutaj nagle śmierci. Drodzy Państwo, dzisiaj gościmy pana profesora Józefa Binebesela z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Rozmawiamy o dziecku ciężko chorym, terminalnie chorym, czy chociaż pan profesor powiedział, że dziecko onkologicznie chore nie musi być terminalnie chore, wiadomo, ale o takiej chyba najtrudniejszej sytuacji, z którą na przestrzeni historii rozwoju ludzkości wielu ludzi miało problem, bo chyba wszyscy mamy problem. Jak zrozumieć, jak przyjąć w ogóle śmierć dziecka, śmierć dorosłego jeszcze, prawda, ale śmierć niewinnego dziecka, to odzwierciedlenie tego mamy w literaturze bardzo często. To od razu mi się narzuca Dostojewski, prawda, i ta łza dziecka niewinnego. Drodzy Państwo, ale można to rozwijać przez następne prawie pół godziny, drodzy Państwo. Można telefonować do nas, rozmawiać przede wszystkim z panem profesorem. Nasze numery 655-2355 i 655-2356. 56 to numer kierunkowy. Polska Północna, Południowa, to wiadomo. Dwa numery telefonu w radiofonii w naszej rodzinie. Jeżeli ktoś jest w tej radiofonii, to bezpłatnie. 536-600-100. 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-23-33, 655-23-66, 48-56, a z USA i Kanady 11, czy tam 011, 48-56. Można rozmawiać z nami. Ojciec Janusz z nami jest w tej audycji, już sygnalizuje, że jest telefon, a więc słuchamy.
Witam serdecznie. Dzwonię z Lublina.
Witamy Panią serdecznie.
Moje imię Bogumiła i chciałam się podzielić takim świadectwem właśnie w swoim życiu. Kiedy wnuczka, mając 3-latka, no nie terminalnie chora, ale właśnie zadała mi to pytanie. Babciu, co to jest śmierć? A pierwszy jeszcze przed tym taki przypadek, razem z nią spacerując wokół kościoła, zobaczyła pomnik pochowanego człowieka i też mnie zapytała właśnie, co to jest. Więc starałam się jej wytłumaczyć, to było pierwsze takie pytanie właśnie związane ze śmiercią, że tu leży tylko ciało, a dusza poszła do Pana Boga i jej to wystarczyło. Ale potem za jakiś czas zadała mi właśnie pytanie, babciu, co to jest śmierć, jak to jest? To 3-latka dziecko miało starałam się no, jakoś mądrze podejść do tego tematu i też nawiązałam do tego, że my tu jesteśmy tylko ciałem, a nasz duch jest tyle, ile Pan Bóg pozwoli i dusza idzie do Pana Boga, kiedy człowiek umiera. Ona, no, interesował ją ten temat, bo za jakiś czas kładzie się na podłogę, pokazuje mi, ale przecież nie widziała tego trzylatka, pokazuje mi, jak to jest, kładzie się, rączki składam, babciu, czy to tak? No tak. No to, ale jak to będzie? Co, jak to będzie, kiedy mama odejdzie, mama umrze, tata? To kto tu zostanie w tym domu? Dziecko bardzo śmiało posuwało się właśnie w tym temacie i te pytania no, zadawało i tak jak potrafiłam właśnie ją, że jest to wytłumaczyć, że jest to ktoś dobry, kto przychodzi i zabiera nas na dalsze życie po tamtej stronie. I właśnie nie wiem, czy to ona jej pozostało, dzisiaj ma już 7 lat skończyła, ale czy co to pozostało, jak to pozostało w jej pamięci. I właśnie dobrze jest, jak rodzice wcześniej podejmują ten temat i śmiało...
Jak odpowiadają na pytania.
Tak, właśnie tutaj potrafią się odnaleźć w tej sytuacji.
Pani Bogumiło, bardzo dziękujemy pani. Tu oddajemy głos panu profesorowi.
Znaczy, są naturalne jakby psychologiczne jakby etapy zainteresowania i percepcji śmierci u dzieci. I to, co dziecko trzyletnie jakby nie ma takiej percepcji nieuchronności śmierci. I to jest bardzo ważne tutaj, co my dziecku powiemy, bo na przykład zdarza się bardzo często, znaczy bardzo często, zdarza się tak, że na przykład się mówi, że nie wiem, Wojtuś umarł, bo był bardzo chory. I na przykład małe dziecko bardzo dosłownie to weźmie i może się zdarzyć coś takiego, że takie połączenie jakby psychologiczne będzie, że aha, że każda choroba kończy się śmiercią. Tak. Trzeba powiedzieć, ja to nazywam, że to są jakby takie niedokończone jakby komunikaty, niepełne, że trzeba powiedzieć, tak, Wojtuś umarł, bo był chory i trzeba dopełnić komunikat, ale nie każda choroba kończy się śmiercią. Ja nie wiem, jak to dopełnić, bo to każdy rodzic,
każda sytuacja jest inna.
Tak, albo na przykład... Można wiele takich przykładów mówić i właśnie między innymi warsztaty. Albo Pan Bóg zabrał mamusię do nieba. To jest piękne stwierdzenie, ale też może mieć negatywne...
Jaki jest ten Pan Bóg, że
jaki
moją
jest ten Pan Bóg?
Tak,
ja pamiętam taką sytuację, że powiedziano dziecku, bo Pan Bóg zabrał mamusię do nieba, bo ją tak bardzo kochał, że ją zabrał do nieba. Mhm. I dziewczynka sobie mała, 5-letnia, aha, to znaczy, ja tak nie kochałam mamusi tak mocno.
Tak.
Czy tutaj trzeba być bardzo uważnym i trzeba się wsłuchiwać to, co dziecko mówi.
Ale przede wszystkim nie zacierać tych pytań, tylko
tak, trzeba odpowiadać. Odpowiadać.
Mamy telefon następny? To słuchamy. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Zniknął telefon. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria.
Witamy
Pani. Może ja tylko ściszę radio, chwileczkę.
Tak, prosimy bardzo. Tak, słuchamy Panią już. Tak, halo?
Chciałam powiedzieć, że jestem w szoku, słuchając tej audycji. Nie podoba mi się. Jestem lekarzem, pediatrą i jestem za cywilizacją życia, a nie cywilizacją śmierci. Pewne środowiska próbują ciągnąć tematy. Najlepszy dowód, że dzieci to słyszą i zadają takie pytania, to jest skandal. Ta cała katedra, to wszystko, co tu się dzieje i powstaje, to po prostu woła o pomstę do nieba. Nie będziemy się zgadzać na tego typu katedry w Polsce. Dziękuję bardzo.
No, ale chyba pani doktor zgodzi się z tym, że rodzimy się i umieramy. To jest chyba...
Znaczy tutaj no, powiem tak, właśnie. No polemiki nie ma, bo to najlepiej się rozłączyć. To tak można i są takie przykłady. Pani mówi w jakim imieniu, bo pani użyła liczby mnogiej. To może by pani powiedziała, że pani, my się nie zgadzamy. No to konkretnie
ja myślę,
bym poprosił.
Że No nie wiem, nie wiem właściwie co powiedzieć, bo pani się wyłączyła, bo gdyby pani była na antenie, to można by rozmawiać. Ja myślę, że świat jednak współczesny jest taki, że on właśnie zamazuje nam ten fakt, że jesteśmy śmiertelni. I to jest bardzo niebezpieczne.
Znaczy tu jest problem właśnie, bo to jest pytanie, czy tak naprawdę dzieci to słuchają. Czy rozmawiać z dziećmi o śmierci, czy nie? Czy rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? Czy rozmawiać z dziećmi o cierpieniu? Oczywiście można nie rozmawiać. Można.
Ale wcześniej czy później
tylko wcześniej
ten fakt
czy później
nas dotyka.
To dotknie ich. Problem jest inny. Kiedyś w rodzinach wielodzietnych istniało tak zwane wychowanie naturalne. To znaczy, że myśmy się naturalnie jakby przyglądali, wrastali w pewne problemy.
Życia,
dokładnie,
tak?
W problemy seksualne, w problemy śmierci, na przykład w rodzinie wielopokoleniowej, gdzie wszyscy żyli razem. Mhm. Oczywiście to były plusy i minusy, bo to nie można generalizować, ale w tym momencie, kiedy się nie mówi o śmierci w procesie wychowania, no, zatracamy pewien element tego wychowania, zatracamy pewien element życia. I ten głos, ja go kompletnie nie rozumiem,
śmierć
o co tej
to
pani
życie, tak, tak naprawdę
chodziło.
Dziękujemy bardzo, ale pozdrawiamy panią Marię i wszystkiego co najlepsze.
Boże,
szczęść Boże.
Drugi, ja bym chciała pociągnąć ten temat bardzo chętnie.
Proszę bardzo. Prosimy, słuchamy
pana. Tak. Może ja przyciszę radio.
Tak, no koniecznie.
To naprawdę niebywałe, że mi się udało dodzwonić. Raz i drugi. No. To chyba
słuchamy panią. Tylko pani
ten
doktor, halo, pani także... doktor. Halo,
tak,
dla
tak,
porządku, tylko tak, żeby nie było później nieporozumień. Jakieś 3 minuty, dobrze?
Dobrze.
Słuchamy bardzo.
Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że dzieci nasze są bardzo biedne, bardzo dużo chorują, dużo leków zażywają, ciągle chodzą po lekarzach, robi im się badania, więc może poruszmy temat, co robić, żeby nie chorować. Ja w gabinecie rozmawiam z dziećmi na ten temat i naprawdę jest wiedza i radzę sobie. Pracuję ponad 40 lat, moje dzieci nie chorują, ja mam 70 lat, ja leków nie zażywam. Moja rodzina też nie, dzieci naprawdę mogą być szczęśliwe, zdrowe, wesołe i przestańmy mówić o chorobach. Dzisiaj mamy niesamowitą wiedzę biologiczną, tylko nie idziemy w tym kierunku. Mamy nowe technologie, naprotechnology, nutritechnology, ale o tym się nie mówi. Tylko śmierć i oczywiście popadamy w tragedię po prostu leków. Na pierwszej stronie dziennika naszego leków brakuje. Nie, leków jest za dużo, leków za dużo bierzemy. Ja oczywiście wyłączam ludzi chorych, bo im się należy i to, co powinni dostać, to jest inny temat. To jest też ciekawy temat, ale już tutaj nie będę tego poruszać.
Pani
ja
doktor,
jestem pediatrą,
halo?
I uważam, dokończę już,
tak?
Że możemy robić właśnie to, co do nas należy. Tylko pediatrów sprowadza się do parteru, spycha się nas na margines, a pewne środowiska tworzą katedry. Ja też już mam katedrę swoją i bardzo chętnie podzielę się swoją wiedzą na eterze też, na falach eteru. Jest bardzo trudno, bo
pani doktor, czas minął.
Idę pod prąd. Każdy lekarz, który idzie pod prąd, jest krytykowany, bo dzisiaj mamy rzeczywiście taką trudną bardzo sytuację.
Pani doktor, halo.
Tak, tak.
Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Czy pani widzi, że ludzie, czy że dzieci chorują również?
Bardzo.
Tak?
Bardzo.
No oczywiście... właśnie. I teraz my rozmawiamy w tej audycji o tej grupie
tak,
dzieci,
tak,
która jest
dobrze,
ciężko chora.
Ja
a chwileczkę skończę słowo.
Rzeczywiście...
Skończę zdanie. Rozmawiamy o tej kategorii dzieci, kategorii to niedobre słowo, o tych dzieciach, które chorują, mówiąc zwyczajnie, i zastanawiamy się, jak przygotować się do tego, żeby temu dziecku pomóc. Nie mówimy o stronie medycznej. Dzisiaj mówimy o zupełnie innej stronie. Mówimy, jak wspomagać rodzinę, jak wspomagać to dziecko, jak rozmawiać z tym dzieckiem, które choruje i które czuje, że choruje, prawda? Które widzi reakcję rodziny, że zastanawia się, jest często w niepokoju. O tym próbowaliśmy dzisiaj mówić. Jak pomagać takiemu dziecku, jak pomagać rodzinie, która jest w ciężkiej sytuacji, jak wspomagać, prawda? I jak też uczyć społeczeństwo do tego, żeby zaakceptowało, że jesteśmy przemijalni po prostu.
Tak, panie to profesorze. My wiem i ja z całym szacunkiem do tych, którzy leczą, ale nie twórzmy katedr, bo...
Pani doktor, dziękujemy bardzo. Teraz oddajmy głos panu profesorowi.
Proszę państwa, tutaj kwestia...
Nie mówmy już o katedrze,
bo to jest zupełnie inny problem. Tak. Kwestia, o czym my mówiliśmy, bo to chyba to jest najważniejsze. Myśmy mówili nie o kwestiach medycznych, bo są leki rzeczywiście, ale to jest kwestia, jak wysłuchać dziecko, tak? Jak pomóc temu dziecku,
jak wspomagać rodzinę.
Oczywiście. I tutaj środowisko...
I jak budzić naszą, panie profesorze, odpowiedzialność, naszą zwykłych, zdrowych ludzi.
Ale też ważne środowisko akademickie też jest o tyle ważne, bo to my kształtujemy psychologów, tak, pedagogów, oczywiście, lekarzy. I to jest pytanie, jak my ich przygotujemy do tego.
Panie profesorze, myślę, że już nie mamy co tego rozwijać bardziej, bo już powiedzieliśmy, co trzeba. Słuchamy, halo?
Tak, chciałam do audycji.
Prosimy bardzo.
Jadwiga.
Witamy pani Jadwigo.
Tak. Słucham cały czas tej audycji i właściwie mam mieszane uczucia.
Tak?
Dlaczego? Dlatego, że tematem audycji było chyba jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci, jak przygotować, czy rodzinę...
Nie, temat audycji, proszę pani Jadwigo, tak? Temat audycji jest, który podałam na początku, dziecko terminalne chore z perspektywy badawczej. I mamy w studiu pana profesora, który jest teoretykiem, ale też i praktykiem.
Ale w pewnym momencie było tak powiedziane właśnie, że jak rozmawiać, czy jak
tak,
przygotować.
No bo to jest...
I ja nie w tej audycji właściwie nie dostałam odpowiedzi na to pytanie, a to jest pytanie ciekawe. Tylko ja uważam, że każdy jest indywidualnością i tu odpowiedzi nie ma właściwie na to pytanie. I że całe życie powinno być i rodziny, i dziecka przygotowaniem do tego momentu. Przede wszystkim mniej grzechów.
Więc pani Jadwigo, halo?
Boże wychowanie halo? Jest odpowiedzią na to pytanie. Bóg zapłać szczęść Boże, bo pani nie wyłączy.
Nie, pani Jadwigo. Odnoszę, nie, bo wydaje mi się, ja nie wyłączyłam, tylko chodzi o to, nie możemy powtarzać tego, co już było. Wydaje mi się, że, bo szkoda czasu, wydaje mi się, że ta audycja właśnie starała się przez te pół godziny, co można powiedzieć przez 25 minut, prawda, starała się właśnie uwrażliwić nas na
proszę
to.
Proszę państwa,
właśnie
warsztat taki podstawowy, no to jest półtorej godziny, tak? I mieliśmy 25 minut i tutaj chcieliśmy całe spektrum problemu pokazać.
Dotknąć po prostu tak problemu. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Bardzo się cieszę, że mogę się do państwa zadzwonić. Słucham tej audycji. Jestem bardzo wzruszona i chyba Pan Bóg dał mi tą łaskę, że się mogłam do was zadzwonić już po raz drugi, a moje dziecko już kiedyś się dodzwoniło po raz czwarty raz. Chciałam powiedzieć, że pochwalam waszą audycję. Jak najbardziej popieram, żeby nawet każdego dnia mówić o śmierci. Ja mam 5-letnią córeczkę, która modli się razem ze mną i zawsze szczerze mówiąc, przed spaniem robimy sobie rachunek sumienia. Co było dobre, co było złe. A moje dziecko mówi zawsze, ja mówię do niej, a za co chcesz Panu Jezusowi podziękować? A moje dziecko za to, że mi mama nie umarła. I chcę powiedzieć, że o śmierci jednak trzeba mówić, ponieważ żyjemy, a lekarz, który boi się śmierci, nie powinien być lekarzem. Albo niech się modli o tą łaskę, żeby się nie bał śmierci. Bo to jest po prostu, tego się nie uniknie, to co właśnie powiedziała pani doktor. Ja jestem z wykształcenia socjologiem, a niemniej jednak po prostu uważam, że popieram waszą audycję i nie chcę tutaj krytykować tych lekarzy absolutnie, ale uważam, że jeżeli lekarz który boi się mówić o prawdzie, której nie unikniemy, nie powinien być lekarzem.
Proszę pani, halo? Halo?
Pozdrawiam. Mogę oczywiście, jestem przy słuchawce, tak.
Tak, proszę pani, nie chciałabym, żeby tu się wytworzyła, ale tak dziwnie się dzisiaj zrobiło w czasie tej audycji. Nawet dziwię się troszeczkę. Nie chciałabym, żeby się jakieś utworzyły dwa obozy, że ktoś popiera,
ale
ktoś neguje.
Tak,
i
tak,
nie
tak,
oceniajmy tak. Nikogo. Być może pani doktor ma swoje doświadczenia. Dobrze, niech ma, niech leczy z pożytkiem dzieci. Natomiast wydaje mi się, że to, o czym mówimy dzisiaj, to jest sytuacja, to są sprawy tak zwyczajne i naturalne,
oczywiście,
że dziwne byłoby, gdybyśmy o tym nie mówili.
Oczywiście.
I nie odnosimy wrażenia, że po prostu się nie przygotowuje do tego faktu ludzi, obojętnie dzieci, rodziców, nas w ogóle się nie przygotowuje. I dlatego ta audycja, od czasu do czasu na takie tematy rozmawiamy. Pozdrawiamy panią serdecznie, szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Szczęść Boże.
Tak, słuchamy. Szczęść Boże.
Czy można zabrać głos?
Tak, słuchamy.
Moje imię Piotr. Brakowało mi w tej rozmowie głosu pedagoga specjalnego, którym jestem, więc dziękuję za szansę. Temat, który profesor poruszył dzisiaj, bardzo leży mi na sercu, gdyż w codziennej swojej pracy spotykam się z tym problemem. Warto o tym mówić. Warto kształcić ludzi pod tym kątem. Warto nawet zaprosić lekarzy do tego, żeby się jeszcze raz, a być może pierwszy raz w życiu, pochylili nad tym problemem. Tutaj jeszcze takie dwa problemy zauważyłem. Mianowicie inną sferę problemów w zakresie dzieci niepełnosprawnych, głęboko niepełnosprawnych, które odchodzą, i ich walki rodziców o życie tych dzieci i później ich odchodzenie, i problem dzieci, które są w takim wieku, powiedzmy, wczesnoszkolnym, prawda, które, albo i też później takie nastoletnie dzieci, które też odchodzą, i to też jest troszeczkę inny rodzaj tej pomocy, ta sfera jest zupełnie inaczej wygląda w momencie, kiedy mamy ten problem przed oczami na wyciągnięcie ręki. Z Panem Bogiem, szczęść Boże, dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo za ten głos taki pozytywny na koniec.
Znaczy ja tylko...
Panie profesorze.
No ja też jestem pedagogiem specjalnym.
Ja też.
Tutaj pani też jest. I powiem w ten sposób, przynajmniej w Toruniu w swoich zajęciach staramy się studentów pedagogiki specjalnej, bo mamy i pierwszy, i drugi stopień, mówić o tych problemach. Przygotować, że może nie przygotować, bo to jest złe słowo, ale mówić o tych problemach, że zetkną się też z takimi problemami, żeby jakoś tam mentalnie byli gotowi na zetknięcie się z tym problemem.
Tak. Tu były takie też zarzuty, już nie będziemy przyjmować telefonu, już kończymy zaraz, takie zarzuty, żeśmy nie podawali może dokładnie, jak rozmawiać z dzieckiem. Ta audycja dzisiejsza była jak gdyby taka bardziej ogólna. Być może, że trzeba zrobić audycję, która by podawała bardzo konkretne narzędzia, które mogą służyć w kontakcie z dzieckiem, i z dzieckiem chorym, ciężko chorym. Dzisiaj staraliśmy się w tej audycji jakoś pokazać to, nie wiem, mówić o tym, że śmierć jest częścią życia po prostu, prawda?
Ale czy są gotowe, takie gotowe narzędzia? Bo to jest też, niektórzy ludzie się, no, chcieliby mieć receptę. Takich recept...
Ale tu pani, która mówiła, że czy ktoś, kto telefonował, mówił, że nie usłyszał tego, sama ta osoba odpowiedziała sobie, że każda sytuacja jest inna,
ale
prawda?
Oczywiście.
Ale na pewno z tej pana książki, jeszcze mamy dwie minutki, powiem odnośnie tego, w nawiązaniu do tego, jak być z dzieckiem. Tu w swojej książce pan takie piękne, użył takiego pięknego pojęcia, czułość, że być czułym wewnątrz dziecka i takie pojęcie czułość wewnątrz siebie. Może pan profesor nawet zapomniał o tym pojęciu, ale ja jako kobieta to wychwyciłam i sobie pomyślałam, jakie to bardzo ważne. Często tej czułości ze względów technicznych nie można dziecku okazać, bo dziecko jest otoczone różnymi rurkami, różnym, prawda? Ale to, co się w nas wytwarza, to, co, i to dziecko odczuwa, jaką
tak,
mamy postawę wobec niego.
To ciepło, taka delikatność i taka prosta rzecz, dotyk.
Tak.
Żeby być, żeby dziecko czuło obecność.
Bycie. Najważniejsza rzecz to bycie przy dziecku.
Tak, tak, tak. I no, czasami są sytuacje, kiedy nie można, kiedy też nie możemy tych rodziców potępiać, kiedy nie mogą być przy dziecku.
Tak, bo mają inne dzieci,
bo mają,
też
i to jest dramat tych rodziców.
Materialnej.
To jest dramat tych rodziców i tych rodziców też trzeba wesprzeć, trzeba im pomóc, trzeba tworzyć właśnie zespoły wsparcia, nawet właśnie w parafiach, sąsiedzkie. Każdy może pomagać.
W rodzinie,
Państwa.
Tak.
Nie trzeba być wysoko wykwalifikowanym specjalistą. Każdy naprawdę może pomóc. To tak jak mówi Elizabeth Kübler-Ross. Wyczyścić buty.
Tak. Dziękuję bardzo. Dzisiaj, jak pan słyszał, panie profesorze, audycja była niełatwa. Niełatwa. A więc zapraszam pana do jakiejś następnej audycji za kilka miesięcy. Dobrze byłoby kontynuować być może ten temat. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat ciężkiej choroby, terminalnej choroby. No terminalnej nie powinna mówić, bo pan wczoraj już mi to powiedział, że nie każda ciężka choroba jest terminalna. Ciężkiej choroby dziecka. W studiu gościliśmy pana profesora Józefa Binebesela z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na koniec może jeszcze pół minutki, a więc pozdrówmy. Pozdrówmy przede wszystkim mamę pana profesora, którą ja znam bardzo dużo lat i mama, która jest lekarzem stomatologiem emerytowanym w tej chwili, która była pierwszą w Toruniu i taką chyba jedyną w Toruniu osobą, która leczyła zęby osób niepełnosprawnych intelektualnie, ciężko, mocno niepełnosprawnych, często, głęboko. Nie bała się leczyć. To było takie, w naszym środowisku to odczytywaliśmy jako coś niezwykłego.
No,
to... i rodzinę, fajnie, profesorze.
No, nie no, żonę. Oczywiście, żonę Alinę, chcę chłopaków też moich pozdrowić.
Wiktora i Huberta.
Tak, tak.
I wszystkich rodziców, którzy są blisko swoich dzieci i ciężko chorych, wszystkie dzieci. No i bądźmy na siebie wrażliwi, nie uciekajmy od sytuacji takiej, kiedy jest w rodzinie ciężko chore dziecko. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momot. Dziękuję bardzo ojcu Januszowi, dziękuję bardzo panu profesorowi za obecność w studiu. Szczęść Boże.